Dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie. Przed mikrofonem Ewa Dados, a po drugiej stronie naszego stołu w studiu radiowym Edyta Długosz. No i domyślają się Państwo, że o podopiecznych Stowarzyszenia Alzheimerowskiego Organizacji Pożytku Publicznego mówić będziemy. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie.
Ostatnia nasza rozmowa odbywała się jeszcze w marcu. To był czas szczególny i bardzo, bardzo trudny dla Stowarzyszenia.
Tak, to prawda, ponieważ nasi podopieczni to osoby starsze, a osoby starsze, jak wszyscy wiemy, są w tej grupie podwyższonego ryzyka. W związku z tym dla nas nie do końca jeszcze ten COVID się skończył, ale nauczyliśmy się z nim żyć i staramy się namawiać naszych podopiecznych do pewnego rodzaju powrotu, ja to nazywam, do normalności, przy oczywiście ogromnym takim zaostrzeniu sanitarnym i wielkiej uwadze, i też staramy się właśnie, i dzięki temu też jestem tutaj w radiu, opowiadać o tym, jak zabezpieczyć pacjenta starszego, jeszcze pacjenta z demencją, który nie pamięta przed COVID-em, przed koronawirusem.
W takim razie posłuchajmy, bo to bardzo ważne i bardzo cenne wskazówki. Nie tylko dla podopiecznych Państwa Stowarzyszenia.
Tak, proszę Państwa, wydaje się, że od tego 2012 roku, kiedy był Europejski Rok Solidarności Międzypokoleniowej, zresztą pani redaktor bardzo aktywnie uczestniczyła w tym, zachęcaliśmy, żeby seniorów z tego domu wyciągnąć. I zdrowych, i chorych, że ta aktywność
żeby
jest nam potrzebna.
Żeby poczuli życie.
Tak. Oczywiście, bo wiecie Państwo, PESEL się starzeje, ale nie zawsze nasi podopieczni to odczuwają i często są tacy młodzi po prostu duchem. W związku z tym, że ten COVID jednak zachęcił wszystkich, a właściwie zmusił do pozostania w domu, my w tej chwili mamy takie wrażenie, że gdzieś tych naszych pacjentów troszeczkę zaszyto. Oczywiście z dobrych pobudek, bo wiadomo, że trzeba się chronić przed zakażeniem, ale naprawdę zachęcamy do tego, żeby ucząc się właśnie pewnych zasad, o których zaraz powiem, i ucząc też naszego podopiecznego tych zasad, jednak wychodzić z tego domu, nawiązywać te kontakty społeczne, bo choroba Alzheimera to jest też choroba, która odbiera troszeczkę umiejętność pacjentowi przebywania w społeczeństwie między jakby innymi osobami, a to jest dla nich bardzo ważne.
A ta izolacja potęguje doznania chorobowe i właściwie przechodzi do tak zwanego kolejnego etapu, do którego dobrze jest nie dopuścić.
Właśnie, bo choroba Alzheimera to trzy etapy. Ten wczesny nazywane otępieniem w stopniu lekkim, ten drugi, czyli tak zwane umiarkowane otępienie, no i ten ostatni, otępienie znaczne. Ja wielokrotnie o tym mówiłam, ale warto o tym powiedzieć.
I warto przypomnieć.
I warto przypomnieć, że im wcześniej rozpoczniemy leczenie, im wcześniej rozpoczniemy oddziaływania pozafarmakologiczne, czyli chociażby taki pobyt jak w naszych ośrodkach dziennych, tę rehabilitację, te funkcje poznawcze, jak zaczynamy je ćwiczyć i zaczynamy przebywać w gronie innych osób, to jest troszeczkę tak, jakbyśmy wracali do swojej przeszłości, gdzie byliśmy aktywni, pracowaliśmy. Nawet to nie musi być praca zawodowa, ale wiele osób i kobiet i mężczyzn, którzy w tej chwili przeżywają otępienie, było bardzo aktywnych w swoim życiu. I teraz ta izolacja, ten koronawirus troszeczkę zatrzymał naszych pacjentów w domu z uwagi na tę grupę ryzyka. A my powtarzaliśmy i powtarzamy. Im wcześniej zaczniemy u pacjenta zauważać objawy, im wcześniej go zdiagnozujemy, tym wydłużamy ten pierwszy i drugi etap choroby, a jednocześnie skracamy ostatnie, trzecie, najtrudniejsze stadium, gdzie pacjent jest już trudny w komunikacji i często jest jakby osobą leżącą. I teraz jak pojawiła się ta izolacja, zauważyliśmy, że osoby, które przestały wychodzić, no niestety ta progresja choroby u nich przebiega szybciej.
Dynamicznie
niż u tych pacjentów, których udało nam się z tego domu wyciągnąć, namówić do powrotu. Oczywiście pozdrawiam bardzo gorąco wszystkich tych, którzy nie mogli się doczekać już powrotu i to było bardzo sympatyczne, bo rodziny dzwoniły i mówiły, że pacjenci tęsknią, że te zajęcia online, owszem, są.
No właśnie, bo cały czas utrzymywaliście Państwo kontakt z opiekunami podopiecznych i byliście Państwo do dyspozycji, nie tylko poprzez skrzynkę mailową, ale także poprzez kontakty telefoniczne. Służyliście informacją, podpowiedzią, czasem tak. Prowadziliście za rękę.
Czasem prowadziliśmy za rękę, czasami dostarczaliśmy jedzenie po to, żeby pacjent jednak z tego domu nie wychodził, bo kiedy były te wzmożone takie apele, prawda, no to staraliśmy się do nich dopasować i kiedy to ryzyko zakażenia było takie niepewne i takie trudne jakby do oszacowania, uznaliśmy, że lepiej będzie, żeby i opiekun, i pacjent pozostał w domu, a jeżeli opiekun to jedyna osoba, na którą może liczyć pacjent, no to trzeba było też tego opiekuna jakby wesprzeć, ale wydaje się, że dzięki jakby większej wiedzy
zdaliście
o tym wirusie
egzamin.
Udało się i to jest naszym wielkim sukcesem, że nikt też nie zachorował, prawda? Owszem, placówki dzienne były wyłączone z pracy takiej zwykłej, codziennej, gdzie pacjenci przychodzili, ale dzięki, no, wydaje się, też naszemu wsparciu, ale też i ogromnej odpowiedzialności naszych opiekunów, tej odpowiedzialności za siebie, za chorego, bo to często współmałżonkowie, którzy są w podobnym wieku jak nasi pacjenci, udało się, że nikt z naszych podopiecznych nie zachorował na tę chorobę, nie przeszedł tego wirusa. W tej chwili mamy już od 1 czerwca otwarte placówki i również staramy się w ogromnym reżimie sanitarnym, przy mierzeniu ciągłym temperatury, jakby utrzymywać ten status, gdzie naprawdę boimy się o pacjenta, zachowujemy odległości, ale jednak pacjent przychodzi, uczestniczy w zajęciach i w pewnym sensie stał się bardziej radosny, bardziej aktywny, bardziej zadowolony ze swojego życia. Zresztą podobnie jak my wszyscy, jak wyszliśmy już do tej pracy, to wiadomo, maseczki, wiadomo, ogromne ilości płynu do dezynfekcji, ale między ludźmi jednak to pomaga i to gdzieś w tej chorobie też jest bardzo ważne, żeby jednak do ludzi.
To teraz powiedzmy o tym, jak wygląda dzień. Aktualnie dzień pacjenta, który przychodzi, puka do was wraz ze swoim opiekunem i zostaje pod waszą opieką. Tak. Oczywiście w maseczce, w rękawiczkach.
Oczywiście w maseczce, w rękawiczkach. Od razu na wejściu mamy pomiar temperatury i odkażamy zarówno ręce, jak i tutaj część ubrania naszym podopiecznym i także opiekunom. Jeżeli opiekun przychodzi z naszym podopiecznym, to odbywa się przy takim regulaminie, który mamy, bo to osoba, która wita tego naszego podopiecznego, musi być w specjalnym fartuchu, w specjalnych okularach i oczywiście w maseczce lub przy ubicy. I taki pacjent, wydaje się, że jeżeli nie jest wewnętrznie zakażony, mówiąc kolokwialnie, to że te zewnętrzne gdzieś tam rzeczy, które mógł, nie wiem, dotknąć czegoś w autobusie, czy klamki, czy w samochodzie, czy w taksówce, że to udaje nam się jakby zabić na wejściu tą dezynfekcją. Później oczywiście pacjent przechodzi już na salę terapeutyczną. Zarówno posiłki, jak i zajęcia odbywają się w małych grupach, przy obecności jakby jednego terapeuty i oczywiście wszyscy terapeuci są w maseczkach, w rękawiczkach, z regularnym dezynfekowaniem pomiędzy zajęciami też wszystkich materiałów do terapii, które mamy. Z części musieliśmy niestety zrezygnować z tych materiałów, które się nie dały, ale te, które są, to jakby tutaj z nich w pełni korzystamy i no, staramy się chronić tego pacjenta, chociaż powiem Państwu, no nie jest to też łatwe, dlatego że jest to pewne przebywanie. Nasi pacjenci lubią się nawzajem, więc gdzieś ta chęć przebywania coraz bliżej, a tu jednak no, staramy się te odległości zachowywać i wydaje się, że to działa. Dlatego też zachęcamy do wyjścia z domu, do powrotu do normalnego trybu życia. Też po to, że naszym pacjentom ten harmonogram dnia jest potrzebny. Ten pobyt w ośrodku, to śniadanie o stałej porze, te zajęcia przed obiadem.
No właśnie, te stałe pory, te takie granice, które są bardzo istotne w codzienności chorego, prawda? Tak. Warto o tym również przypomnieć.
Tak, bo do tego zachęcamy również osoby, które przebywają w domu, że pacjent musi mieć swój stały rytm dnia. To bardzo pomaga, ponieważ no, te kłopoty z pamięcią jednak są objawem dominującym. Mhm. I jeżeli w ten rytm dnia wpleciona jest placówka, to ta placówka w pewnym sensie przejmuje jakby obowiązki tej rutynowości. Natomiast w domu niestety musi o to sam opiekun jakby zadbać, żeby nawet te zajęcia, które są z opiekunem w domu, do których też zachęcamy, jeżeli nie ma możliwości na przykład z racji odległości od naszych placówek pobytu osobistego, to żeby też te zajęcia odbywały się o podobnym czasie, w podobnym czasie trwania ich, bo też nie można pacjenta zamęczyć terapią, bo czasami dostaję telefony, że pacjent jest zmęczony i nie chce więcej terapii, a jak będzie robił więcej terapii, to przecież będzie dłużej sprawny, sama pani tak mówiła. To prawda, ale musimy też cały czas pamiętać o tym, że nasz pacjent ma się w tym czuć komfortowo.
Tu więc też są granice nie do przekroczenia.
Tu też są granice nie do przekroczenia, oczywiście, bo nie można go też jakby zagłaskać czy zamęczyć tą ilością zajęć, które mamy dla niego. Ale ten spokój, to dobro, które gdzieś tam pacjenta otacza ze strony opiekuna, to się zawsze zwraca. Ci pacjenci, którzy mają spokój, ci, którzy mają kochanych opiekunów, to są pacjenci, którzy są mniej agresywni, mniej tacy napastliwi, mniej tacy wyrzucający pewne rzeczy z przeszłości, bo no niestety, ale środowisko tutaj w chorobie Alzheimera również ma znaczenie. Nie zawsze, bo czasami jednak uszkodzenia mózgu wysuwają się na pierwszy plan. Jeżeli pacjent w obrazie tomografii komputerowej czy rezonansu magnetycznego ma duże zaniki właśnie tutaj w płatach czołowych, które są odpowiedzialne za kontrolę emocji, za kontrolę zachowania, to często ci pacjenci są niestety bardziej agresywni, niezależnie od zachowania opiekuna. Ale to miłe nastawienie, to takie empatyczne nastawienie do pacjenta zawsze pomaga i staramy się także opiekunów do tego zachęcać, szczególnie w tym trudnym czasie tego koronawirusa, gdzie ta cierpliwość była wystawiona jednak na próbę. Ale tam, gdzie się to udaje, to jednak te efekty przychodzą dość szybko w postaci takiej, że jak opiekun uśmiechnięty, to i chory uśmiechnięty i to jest warte.
Bardzo ważne. Poświęcenia. Ten uśmiech zawsze pomaga. Jest ogromnie cennym darem w każdej niemal sytuacji. Przejdźmy w takim razie do konkretów, bo adresy są dwa. Przypomnijmy mieszkańcom Lublina.
Tak. Jedna z naszych placówek, Mefazja, mieści się przy ulicy Towarowej 19 w Lublinie, a druga przy Alejach Racławickich 22 w budynku dawnej Karczmy Słupskiej.
Myślę, kto korzysta w tej chwili z tych zajęć, ci stali przyporządkowani danemu adresowi podopieczni? Czy istnieje jeszcze szansa na możliwość dołączenia do was?
Istnieje taka szansa. Oczywiście zachęcamy do kontaktu z naszym pracownikiem socjalnym, z panią Bożenką Węgrzyn, pod naszym stacjonarnym numerem telefonu. Mogę tutaj?
Tak,
to jest 81 44 44 544.
Jeszcze raz proszę powtórzyć powoli, żeby państwo zdołali zanotować.
81 44 44 544. Pani Bożenka Węgrzyn czeka na państwa telefony i zawsze można, czy to na listę osób oczekujących, czy być może, jeżeli coś się zwolni, od razu z takiego pobytu skorzystać, bo warto. I opiekun może wtedy mieć pewien czas dla siebie wolny
i
ten chory naprawdę otrzymuje w reżimie sanitarnym, podkreślam, mimo pandemii, adekwatne do swojego stanu zajęcia i ten pobyt dzienny jednak naszym pacjentom pozwala dłużej być na tym danym etapie chorobowym, więc wydaje się, że w pewnym sensie jakby łagodzi objawy. Oczywiście choroba nadal trwa, nie możemy o tym zapominać, że to nie jest panaceum, ale pomaga lepiej przejść przez tę chorobę i dłużej być samodzielnym poprzez ćwiczenia tych funkcji, które są w wyniku choroby utracone, czyli pamięci, myślenia, koncentracji, uwagi, planowania chociażby, czy takich prostych rzeczy jak zakupy, jak jeszcze można je łatwiej robić, bo robimy je również takie zajęcia w naszym ośrodku, jednym i drugim.
Wracając do naszej ostatniej rozmowy, tej z marca, kiedy przekazuję dzisiaj także państwu adres mailowy, to coś dobrego @radio.lublin.pl. Pojawiały się pytania i pewnie te pytania teraz są bardzo aktualne. Co z badaniami przesiewowymi? Państwo praktykowali i byliście takim właściwie pionierem w dokonywaniu tego typu badań. One w tej chwili z pewnością nie są na bieżąco przeprowadzane z uwagi na sytuację na czas koronawirusa. Ale czy jakoś telefonicznie można się z wami kontaktować, jeśli ktoś ma wątpliwości, jeśli ktoś zauważa pierwsze objawy, te symptomy, które świadczą o początku demencji? Proszę dwa słowa na ten temat.
Jeżeli chodzi o te akcje, które organizowaliśmy we współpracy z prezydentem miasta, w tej chwili nie są prowadzone, ale prosimy o kontakt po wakacjach. 21 września to jest Światowy Dzień Choroby Alzheimera i
pamiętamy.
Na pewno będziemy we wrześniu taką akcję przeprowadzali, a jeżeli się uda, to i do końca roku, bo jak państwo sami wiecie, no choroba Alzheimera nie boi się COVID-u w tym sensie, że niestety inne choroby też trwają, Alzheimer też trwa i im wcześniej rozpoznany, tym lepiej. Natomiast no, z uwagi na to bezpieczeństwo jakby osób zaprzestaliśmy w tym momencie tych akcji, ale mówię, na jesieni, we wrześniu będziemy chcieli je uruchomić i znowu pomagać naszym pacjentom dowiadywać się, czy trudności pamięciowe, z którymi się zgłoszą, są już początkiem choroby Alzheimera, czy są objawami zwykłego starzenia fizjologicznego, bo to starzenie fizjologiczne niestety ma również w sobie kłopoty pamięciowe i nie zawsze to musi być od razu choroba Alzheimera, a pacjent czy osoba powinna to wiedzieć, bo to bardzo ważne, dlatego że rokowanie w chorobie Alzheimera jest zupełnie inne niż w tym naturalnym zapominaniu, które towarzyszy po prostu zwykłemu okresowi starości.
Pani Edyta Długosz jest psychologiem klinicznym. Jak państwo słyszą, w sposób ogromnie komunikatywny i przystępny potrafi wyjaśnić nawet te najtrudniejsze zagadnienia. Jest jeszcze jedno zagadnienie, a raczej temat, bardzo ważny, kiedy mówimy o chorobie Alzheimera, o chorych na Alzheimera. Tu wspomniała pani o tym opiekunie. czyli najczęściej kimś z najbliższej rodziny, z najbliższego otoczenia. W tak zwanych, przepraszam, normalnych czasach, czyli zanim nastąpił czas COVID-u, czas koronawirusa, bardzo ważnym elementem waszej pracy jako ludzi zrzeszonych w stowarzyszeniu była organizacja zajęć i wsparcie dla rodzin, właśnie dla opiekunów, grupy wsparcia i inne takie ważne elementy, by funkcjonować, by się nie dawać, bo to nie jest łatwo na co dzień borykać się z podobnymi problemami. Czy dziś macie jakąś formę zastąpienia tych spotkań? Nie wiem, czy odwołanie do stron internetowych.
Telefon zaufania, bo jednak rozmowa to, co podtrzymuje na duchu tego opiekuna, co pozwala jakby lepiej przetrwać. Tym bardziej, że ja też chciałabym zaapelować do osób, które są w otoczeniu opiekunów, żeby wesprzeć tego opiekuna. Już nie patrzeć na ten COVID, tylko właśnie w tym reżimie sanitarnym, jakby nie tłumaczyć się tym COVID-em, że nie pomagam, bo to COVID. Tylko, żeby wesprzeć tego opiekuna, bo on naprawdę po tym
nawet ten telefon,
okresie.
Tak jak pani mówi, przyjaciel do przyjaciela. Tak, taka rozmowa o czymś zgoła innym niż problem związany
czasami
z codziennością.
Kilkanaście minut, które naprawdę pozwala temu opiekunowi się wypowiedzieć, wyrzucić z siebie to, co najbardziej dręczy. Wczoraj na przykład miałam taki telefon aż z Siedlec od pani, która powiedziała, że wie pani, no mąż jest osobą 63-letnią, więc jest naprawdę młodą osobą i jest w tej chwili na takim etapie, że mi brakuje rozmowy z nim, bo on zupełnie już nie mówi i tutaj te ośrodki mowy zostały mocno jakby zaatakowane, bo to wczesna postać choroby Alzheimera. Mhm. I ja bym chciała po prostu z tym mężem porozmawiać, ale nie mogę z nim porozmawiać, bo on już nie odpowiada i nie rozumie, co ja do niego mówię, więc dzwonię do pani, bo muszę z kimś porozmawiać. Więc ta rozmowa to na pewno nic się nie zarazi, więc tego się w ogóle nie obawiamy. Zachęcamy, żeby zadzwonić czy do mnie, do stowarzyszenia, czy do koleżanki, która też pomaga w tych problemach takich socjalnych czy prawnych, bo niestety nasi opiekunowie nie mają tego planu alzheimerowskiego, tak jak w innych państwach Europy. Już byliśmy bardzo blisko od tego, żeby gdzieś te dokumenty w Polsce zaczęły funkcjonować
na etapie
komisji.
No właśnie, to są te
komisji.
Nowinki europejskie. Jest pani członkiem wielu bardzo zacnych i znamienitych organizacji.
Ale wyhamowały te prace niestety przez pandemię i to spotkanie zostało właśnie tutaj czerwcowe odwołane, ale bardzo mocno wspiera nas też Rzecznik Praw Obywatelskich. Ja zachęcam również do wejścia na stronę naszą, Lubelskiego Stowarzyszenia Alzheimerowego lub stronę Rzecznika Praw Obywatelskich. Tam są trzy webinaria do obejrzenia. Jedne o trudnych sytuacjach w chorobie Alzheimera, jedne o komunikacji i jedno właśnie webinarium poświęcone aspektom prawnym. Także z tego ogólnopolskiego poziomu też staramy się pomagać opiekunom, żeby pewne kwestie wyjaśniać, pomóc zrozumieć, a czasami nakierować tego notariusza, żeby jemu podpowiedzieć, jak w takiej sytuacji postępować, ponieważ mieliśmy również taki sygnał, że notariusze nie wiedzą, jak z tymi pełnomocnictwami do końca robić, bo nie ma typowej ustawy, która by to wyjaśniała, a nasi pacjenci są często i właścicielami mieszkań, a zaczynają chorować i innych działek, więc no to są trudne sprawy. Później opiekun zostaje z tym sam. Im pacjent bardziej świadomy, tym angażujmy go w to, co ważne dla niego i ważne dla innych osób z rodziny. Także zachęcam do odwiedzenia strony naszej również internetowej.
Bardzo dziękuję za nasze wieczorne spotkanie. Życzymy Państwu spokojnej nocy. Pozdrawiamy bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy. Przypomnę, że dziś gościliśmy panią Edytę Długosz, Lubelskie Stowarzyszenie Alzheimerowskie.
Bardzo dziękuję za zaproszenie.
Organizacja pożytku publicznego. Dziś prezentowana była dzięki obecności pani Edyty w naszym studiu.
Dziękujemy pani redaktor i dziękuję państwu.